To zaczynamy kolejną lekcję z listu do Hebrajczyków, ale zanim to zrobimy, to ja bym chciał, żebyśmy podsumowali jeszcze lekcję poprzednią, ponieważ ja de facto jej nie skończyłem. Także chciałem ją skończyć dzisiaj i żeby ją skończyć, to poprosiłbym, żebyście przypomnieli, jeśli pamiętacie, wnioski z tej lekcji, bo mówiliśmy o różnicach w przymierzu z Synaju i przymierzu lepszym w Jezusie Chrystusie. I jakie tam różnice były?
To Synaju było zawarte z Żydami.
Była świątynia ziemska, kapłani ziemscy, kapłani, którzy też muszą za siebie ofiary składać, czyli jakby to w jednym zdaniu powiedzieć, no.
Niedoskonali,
tak, grzeszni.
Że cały czas musieli się usprawiedliwić.
Wzięci z rodu Arona.
I służba ta jest na ziemi i jest obrazem i cieniem tego tak wszystkiego, co jest prawdziwe w niebie.
A usprawiedliwienie w tym przymierzu było na końcu. Również z łaski.
Tak.
Bo to Bóg decydował.
Tak, i sobie o tym powiemy jeszcze szerzej. Natomiast zawsze usprawiedliwienie było z wiary. Trzeba poprawić z wiary, a nie z łaski. Bo łaska jest oczywiście, tak, to Boża łaska, natomiast usprawiedliwienie zawsze było z wiary. Począwszy od samego początku, dlatego że jak będziemy czytać 11 rozdział, to tam jest od Abla.
Łaska okazała się zaczyna.
Tak, natomiast zawsze było usprawiedliwienie na podstawie wiary. Od początku, jak istnieje świat, to było usprawiedliwienie na podstawie wiary. Nawet kiedy obowiązywało prawo mojżeszowe, było usprawiedliwienie na podstawie wiary. Dlatego, że bohaterowie wiary, którzy żyli w czasach, także o tym też trzeba pamiętać, że to te prawo, te przymierze zawarte na Synaju, ono nie dawało same sobie usprawiedliwienia, nie dawało doskonałości. I o tym trzeba pamiętać. Ono miało swój cel, ale ono samo w sobie nie dawało tego, co daje przymierze w Jezusie Chrystusie. A przymierze w Jezusie Chrystusie było zawarte na podstawie czego? Kiedy było obiecane to przymierze i błogosławieństwo wynikające z tego przymierza? Kto otrzymał?
Od
Abrahama, tak. Ono było na podstawie obietnicy danej Abrahamowi, że w Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, tak? Zawarte było z kim? Nowe przymierze.
Z tymi, którzy uwierzyli.
Tak, ale z Żydami i z poganami. Tamto przymierze było zawarte tylko i wyłącznie z Żydami.
No tak, pod tym kątem.
Więc jeżeli nawet ktoś do niego dołączał, to dołączał na zasadzie, że stawał się częścią społeczności Izraela, nie będąc Żydem pochodzenia cielesnego, natomiast musiał wszystkich dopełnić prawideł, żeby stać się uczestnikiem tego przymierza. Natomiast nie było to normalne. Tam nie było tak, że się nie Żydzi nawracali, tak, na judaizm i na wiarę mojżeszową przechodzili. To były wyjątkowe sytuacje. Dlatego tutaj jest to zawarte zarówno z Żydami, jak i z poganami. Tam tylko z Żydami poganie dołączali, tu z Żydami i z poganami. Oni są też uczestnikami tego przymierza na równi z Żydami. Zawarte było na podstawie czego?
Wiary w ofiarę Jezusa Chrystusa.
Tak, i tej ofiary. Ona była złożona, ta ofiara. Tak. Będziemy sobie też o tym szerzej mówić, bo zaznaczam, przypominam, że to była obserwacja ogólna tylko. Myśmy tylko ją zahaczyli. Następne co? Jak się w nim trwa?
Przez wiarę.
Przez wiarę. W tamtym przymierzu się trwało jak? Przez uczynki. Trzeba było pełnić wszystko to, co jest i trwałeś w tym, tak? W tym przymierzu, tak?
Przez wiarę, przez posłuszeństwo.
Tylko żeby nie było kolejności.
Natomiast tutaj przez wiarę się trwa. Wierzy się. Wierzy się w tego, który jest arcykapłanem.
No i różnica w zapisie prawa. W Nowym Przymierzu prawo jest zapisane w sercach i w umyśle ludzi wierzących, natomiast w Starym Przymierzu było
w księdze i na tablicach. Na tablicach kamiennych, tak.
Nowe Przymierze oparte jest na Bogu, gwarantem jest Syn Boży i dlatego jest lepsze, a lepsze też dlatego, bo zawiera lepsze obietnice.
Tak, i będziemy sobie dzisiaj też częściowo już o tym wszystkim mówić. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy w szczegóły wchodzić już. Dzisiaj sobie przeczytamy rozdział 9 i będziemy mówić o charakterze służby Bożej w przymierzach, Synaju i Nowym. Czyli temat lekcji, ja już teraz powiem, charakter służby Bożej, czyli tego już nie teraz, powiedzieliśmy sobie o różnicach w kapłaństwie. Omówiliśmy wcześniej już, zaczęliśmy już od rozdziału 5, różnice, jakie charakteryzują, różnice, które określają to, jakie było kapłaństwo według porządku Arona i według porządku Melchizedeka. I tłumaczyliśmy sobie, czym się różnią, w czym są podobne, dlaczego te kapłaństwo jest lepsze, to jest gorsze. Mówiliśmy o kapłaństwie samym sobie, że ci kapłani to tacy, a ci ten kapłan to taki. Ci kapłani grzeszli, ten kapłan doskonały. Tych kapłanów było wielu, bo się musieli zmieniać. Ten żyje, prawda? I omawialiśmy sobie kapłanów. Na ostatniej lekcji omówiliśmy sobie różnice w przymierzach. Zahaczyliśmy, tak? Żeby zobaczyć, dlaczego jedno przymierze jest lepsze, a drugie jest gorsze. Tak? Natomiast dzisiaj wkraczamy już nie w samych kapłanów, chociaż to jest bezpośrednio z tym związane, ale wkraczamy w temat służby kapłańskiej. A jak Bóg da, za tydzień będziemy mówić sobie o różnicach, czyli dlaczego to kapłaństwo jest ta służba, te ofiary są lepsze, a te gorsze. Będziemy mówić o różnicach ofiar. Dlaczego one są lepsze? Co jest lepszego? Co się stało tu, a co się stało tu? I będziemy to mówić na podstawie rozdziału 10. Czyli będziemy coraz bardziej wnikać tematycznie, żeby zobaczyć te, bo wiemy, że jest lepsze, wiemy, że ma lepsze obietnice. Słuchajcie wszyscy, skupcie się. I będziemy po kolei te sprawy sobie dokładnie omawiać. Więc to jest temat taki dość taki wnikliwy. Będziemy wnikać w tekst i zastanawiać się nad tym. Charakter służby Bożej w przymierzu z Synaju i Nowym Przymierzu.
Charakterystyka
bądź charakter służby Bożej w przymierzu z Synaju i Nowym Przymierzu. Na podstawie 9 rozdziału. Jaki mamy cel? Co chcemy zobaczyć? Zobaczyć, jaki jest charakter tej służby w obu przymierzach, czyli czym się charakteryzuje ta służba. Zobaczyć różnice i podobieństwa. No i zobaczyć, czym służba Jezusa Chrystusa przewyższa służbę Arona. Czym przewyższa? Za tydzień będziemy mówić szczegółowo o ofiarach. I teraz tak, przeczytajmy sobie rozdział 9 i jak będziemy robić tabelkę, to z lewej strony będziemy mieli służbę kapłańską Arona i jej zadania w przymierzu. Będziemy mówić o charakterze, czyli o zadania. Służba kapłańska Arona. Rozumiecie już, co to znaczy, że nie samego Arona, tylko pokolenia Arona. Ale nazywamy to służba kapłańska Arona. i jej zadanie w przymierzu. Jakie było jej zadanie w przymierzu? I drugie, służba kapłańska Jezusa Chrystusa i jej zadanie w przymierzu tej służby. No i czytamy rozdział 9.
Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej oraz ziemską świątynię. Został bowiem zbudowany przybytek, którego pierwszej części, zwanej miejscem świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który zwano miejscem najświętszym. Posiadało ono złotą kadzielnicę i arkę przymierza, całą pokrytą złotem, której było złote naczynie z manną, laska Arona, która zakwitła, i tablicę przymierza. Nad arką były cherubiny chwały, które zacieniały przebłaganie. Nie ma teraz potrzeby szczegółowo o tym wszystkim mówić, a odkąd zostało to tak urządzone, do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani pełniący służbę Bożą. Do drugiej zaś raz w roku tylko sam najwyższy kapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie i za grzechy niewiedzy ludu. W ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do miejsca najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek. Był on obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełnił służbę Bożą, która polegała tylko na pokarmach, napojach i różnych obmyciach i przepisach cielesnych nałożonych aż do czasu naprawy. Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, ani przez krew kozłów i cielą, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Gdzie bowiem jest testament, tam musi nastąpić śmierć tego, który go sporządził. Testament przecież nabiera mocy po śmierci, gdyż nie jest ważny, dopóki żyje ten, kto sporządził testament. Dlatego i pierwsze przymierze nie było zapoczątkowane bez krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi każde przykazanie zgodnie z prawem, wziął krew cieląt i kozłów z wodą, wełną, szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczania grzechów. Było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sposób, same zaś rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami od tamtych. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią, bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus, raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.
Okej.
A czemu raz czytałeś przymierze, a raz
testament? No bo tak jest napisane.
Było na studium pewnie.
Chciałbym, zanim zaczniemy rozważać ten fragment, jeszcze upewnić się, bo tu mamy taki fragment od 18 wersetu. O tym pierwszym testamencie, który został zapoczątkowany też rozlewem krwi. Mamy tutaj drugi testament i pierwszy testament, tak? I chciałbym zobaczyć, o jakim testamencie jest tutaj mowa, żebyśmy sobie zerknęli, co to jest ten pierwszy testament. Dobrze? Żebyśmy zobaczyli, o czym jest mowa. Otwórzmy sobie Księgę Wyjścia, 24 rozdział. I będziemy czytać od wersetu 1 do wersetu 8.
I powiedział do Mojżesza: wstąpcie do Pana ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i oddajcie pokłon z daleka. Tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana. Oni zaś nie zbliżą się, ani lud nie wstąpi z nim. Mojżesz przyszedł więc i opowiedział ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. I cały lud odpowiedział jednym głosem: wypełnimy wszystkie słowa, które Pan powiedział. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana. A kiedy rano wstał, zbudował ołtarz u stóp góry i ustawił 12 słupów według liczby 12 pokoleń Izraela. I posłał młodzieńców, synów Izraela, i ci ofiarowali całopalenia i złożyli Panu cielce jako ofiary pojednawcze. Potem Mojżesz wziął połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połową pokropił ołtarz. Następnie wziął księgę przymierza i czytał ludowi. A oni powiedzieli: wypełnimy wszystko, co Pan mówi, i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął też krew i pokropił lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami według wszystkich tych słów.
Mhm. I o czym tu mówi? 8 werset. Co to jest? Co to za krew?
Przymierze.
Przymierze.
Które Pan zawarł z wami.
Tak. I teraz mamy kogo tutaj w tym opisie?
Boga.
Skupcie się. Mamy Boga.
Arona.
Kto żyje? Bóg żyje? Mhm. Mamy kogo jeszcze oprócz Boga? To jest strona w przymierzu. Kto jest drugą stroną w przymierzu?
Mojżesza, Arona i Izrael. Izrael.
Oni żyją?
No teraz nie, ale wtedy żyli.
Ale mi chodzi o to, żeby wtedy... Nie komplikujcie. Oni żyją.
Żyją.
W czasie zawierania tego przymierza. Kto nie żyje? Kto musi umrzeć, żeby mogło być zawarte przymierze? Zwierzęta. Ponieważ musi być krew. Więc dopóki krew nie była w czaszy i nie zostało pokropione, bo zwierzęta żyły, przymierze nie mogło wejść w życie. W momencie, kiedy zwierzęta umierają, tak, zostają zabijane, ich krew jest pieczętuje to przymierze. Tak? Czyli musiały ponieść śmierć zwierzęta, których krew pieczętowała przymierze. Czyli ci, którzy pieczętowali, kto pieczętował przymierze? No? Krew zwierząt pieczętuje. Póki żyje ten, który pieczętuje przymierze, który je sporządza, bo sporządzić to znaczy sprowadzić w stan aktywności. To słowo sporządzić oznacza wprowadzić, że on jest aktywny. Więc ten, kto żyje, dopóki żyje zwierzę, którego krew pieczętuje, w przymierze nie wchodzi w grę, nie wchodzi w życie. Więc ten, który pieczętuje, który sporządza przymierze, to nie jest Bóg ani Żydzi, tylko krew zwierząt, bo ona jest pieczęcią, że przymierze weszło w życie. Dlatego Mojżesz musiał sporządzić ołtarz, ustawić 12 słupów, tak? Zawić zwierzęta. Krew musiała zostać przelana i dopiero powiedział wtedy: to jest co? To jest krew przymierza, które Bóg zawarł z wami. Nie było krwi, póki żyły zwierzęta. One musiały ponieść śmierć. Dlatego teraz, jeśli będziemy rozważać ten fragment, musicie pamiętać o tym, co przeczytaliśmy, bo tu, kiedy jest wcześniej mowa o tym, co zrobił Jezus, to potem jest podany przykład z pierwszego przymierza, żeby pokazać, co zrobił Jezus, bo on zrobił podobną rzecz, tylko że już nie z ofiarami, nie krwią zwierząt, a swoją własną. Więc ten przykład jest podany, żeby zrozumieć, o co chodzi. Więc mówimy tu w tym miejscu o przymierzu, czy ostatniej woli zmarłego?
O przymierzu.
O przymierzu. O zawarciu przymierza między żywym Bogiem, żywymi Izraelitami, przypieczętowane krwią zabitych wcześniej zwierząt. Musiały zostać one uśmiercone. Zgadza się, tak? Dobrze. To pamiętając o tym, idziemy teraz po kolei, słuchajcie, i analizujemy pierwsze wersety tego rozdziału i patrzymy, tylko teraz tak, patrzymy, czym się charakteryzowała służba kapłańska. Czyli jak będziecie formułować wnioski, to prosiłbym, żebyście uważali na to, czym się charakteryzowała służba kapłańska. Popatrzcie, na czym była oparta ta służba. Popatrzcie na pierwszy werset.
Ogólne przepisy.
I ziemskiej świątyni.
Tak, była oparta na zestawie przepisów prawa, tak? I oparta była na służbie w ziemskiej świątyni, w której była sprawowana. My już sobie mówiliśmy o tej świątyni, ale teraz mówimy o tej służbie, bo ona była bez tej świątyni, ciężko było sprawować służbę, no bo ani ołtarza, ani miejsca świętego, ani najświętszego, no de facto nie można nic zrobić. Tak? I teraz, gdyby nie było przepisów tej służby, też oni by nic nie mogli zrobić, bo nie wiedzieliby jak. Więc ona była oparta o bardzo precyzyjne przepisy i miejsce, w którym ją sprawowano, czyli ziemską świątynię. I teraz popatrzcie na 9 rozdział od 2 do 5 wersetu. Chciałbym, żebyśmy to podsumowali. I jeszcze 8:5. 8 rozdział, 5 werset. Zobaczcie, co mówi.
Służący obrazowi. Cieniowi tego.
Cieniowi tego, co niebiańskie. Mhm. Czyli to jest pewien obraz i cień tego, co niebiańskie. W niebie jest prawdziwa świątynia, a tu była świątynia na podobieństwo tamtej. Tak. Dobrze. I teraz popatrzcie na ten fragment od 2 do 5 wersetu. Jest opis tej świątyni. Tak? Miejsce święte, miejsce święte świętych, tablice przymierza były w miejscu świętym świętych, arka przymierza, laska Arona, manna, cheruby. A odkąd zostało to tak wszystko urządzone, do pierwszej części przybytku, tak, wchodził najwyższy kapłan. Więc teraz tak, służba odbywała się przybytku, tak, wykonanym z czym? Zobaczcie, 8:5.
Według wzoru, jaki Bóg dał.
Na górze Synaj. A Mojżesz, kiedy był na górze Synaj i rozmawiał z Bogiem, to Bóg dał mu bardzo dokładne wytyczne, jak ta świątynia ma wyglądać. Ona nie była robiona według projektu ludzi. Ona była zbudowana przez ludzi, ale projektem się zajął Bóg. Więc ta świątynia, służba była oparta na służbie w przybytku, który był wykonany zgodnie z wzorem podanym Mojżeszowi na górze Synaj. I ta świątynia składała się z miejsca świętego świętych, z miejsca świętego, tak? I w tym miejscu najświętszym była Arka Przymierza. I to było według pewnego wzoru, czyli służba tych kapłanów odbywała się w świątyni, która była tylko obrazem tej prawdziwej, nie w rzeczywistej świątyni, która jest w niebie. Oni służyli, ale służyli w tym, co zbudował człowiek, nie Bóg. I zobaczcie teraz werset 6, co on mówi o służbie.
Przesłużą kapłani.
Tak, no kapłani, tak, ale na czym polega służba, zobaczcie. Gdzie ona się generalnie, na jakim terenie ona się skupia?
W pierwszej części przybytku.
I teraz przypomnijmy sobie fragmenty, zobaczcie, z Księgi Wyjścia 28:43. 28:43.
Jeszcze raz, jaki fragment?
Księga Wyjścia, 28 rozdział, 43 werset.
A będą one na Aaronie i na jego synach, gdy będą chodzić do namiotu zgromadzenia lub gdy będą przystępować do ołtarza, aby służyć w miejscu świętym, aby nie ściągnęli na siebie winy i nie pomarli. Będzie to wieczna ustawa dla niego i jego potomstwa po nim.
Jeszcze Kapłańska 6:16. Jest więcej fragmentów, ale tylko te dwa, żeby nie przedłużać. Kapłańska 6:16, bo wy pamiętacie.
A to, co z niej zostanie, będą jeść Aaron i jego synowie. Będzie to spożywane bez zakwasu na miejscu świętym. Spożyją to na dziedzińcu namiotu zgromadzenia.
Pismo Święte mówi, że miejsce święte to było pierwsza część samego przybytku, ale nazywa również miejscem świętym dziedzinie. Wszystko, co się znajdowało za płotem zewnętrznym, ogrodzeniem. Więc służba kapłańska w świątyni odbywała się w miejscu świętym, czyli generalnie na dziedzińcu, tam gdzie był ołtarz do składania ofiar i w pierwszej części przybytku, gdzie był stół z chlebami pokładnymi, świecznik, tak? I ołtarz do kadzenia, który jak kapłan wchodził do miejsca najświętszego, to on generalnie jak gdyby dotyczył drugiej części przybytku, tak? Jak zasłonę odsuwał, to kadzenie miało tam dostęp, tak? Czyli jak gdyby on był fizycznie w pierwszej części przybytku, ale tyczył drugiej części przybytku, tego miejsca, w którym stała Arka Przymierza, tak? Dlatego, że tam on był najbliżej, tuż przed zasłoną stał. Więc służyli w pierwszej części, a w drugiej służba się odbywała ile razy w roku?
Raz.
Raz w roku tylko służba tych kapłanów odbywała się w miejscu najświętszym. Tylko raz w roku. I przez kogo była pełniona, zobaczcie? Tylko przez najwyższego kapłana. Nikt inny z kapłanów nie mógł tam wejść ten raz w roku. Tylko najwyższy kapłan. I wiemy, że to było w dniu pojednania. To był konkretny, specjalny dzień, w którym kapłan mógł wejść tam i dokonać przebłagania za siebie i za lud.
Nie mógł tam wejść bez krwi.
Tak, i nie mógł tam wejść bez krwi. On tam wchodził z krwią. I teraz zobaczcie, co mówi fragment 8, werset i 9. Co to oznacza? Bo Paweł robi ten wywód, żeby pokazać, że co się dzieje w tamtym czasie. Co tam było?
W ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do miejsca najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek. Był on obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełnił służbę Bożą.
Dokładnie. I teraz ten fragment o czym mówi? Że ta służba, dopóki się odbywała tam, tak, to w ten sposób Bóg pokazywał co? Duch Święty co pokazywał? Że wciąż trwa obraz, że jeszcze te prawdziwe wejście do świątyni, otwarcie do prawdziwego miejsca najświętszego, do którego wszedł Chrystus, nie było objawione. Nikt jeszcze, to był obraz, ale nikt dokładnie nie wiedział. Były obietnice, ale to się nie stało jeszcze. Więc służba, dopóki była zgodna z wolą Bożą, tak, w drugiej części przybytku, co pokazywała? Że jeszcze się nie stało to, co powinno być faktycznie. Ona jeszcze trwa. Więc dopóki ona trwa, te miejsce, ta jeszcze droga do miejsca najświętszego nie została otwarta, odkryta. Dlaczego? Bo kapłan wchodził do miejsca najświętszego w świątyni tylko raz w roku z cudzą krwią i powtarzał to, a służył w obrazie. Więc jeszcze ta służba, ta wejście do miejsca najświętszego nie zostało odkryte. Chodzi o to, co zrobił Chrystus. Tak? I na czym ono polegało? To było obrazem na tamten czas. Obrazem pewnym na tamten czas. Kiedy co?
Polegało na składaniu darów i ofiar.
Które co?
Nie mogły uczynić
doskonałym w sumieniu kogo?
Tego, który pełnił służbę.
Czyli kogo?
Kapłana.
Kapłana. Ta służba, która się odbywała i polegała na składaniu darów, ofiar, tak? Ale ona nie mogła uczynić doskonałym w sumieniu tego, który czynił służbę, kapłana. On służył, ale on nie był cały czas doskonały w sumieniu. Nie był doskonały. Brakowało mu doskonałości w sumieniu. I była obrazem. Ok? I teraz popatrzcie, co jest w 11 wersecie. O tej służbie. O tej służbie, która jest cieniem, bo tu mamy już.
Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych przez większy i doskonalszy przybytek nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku.
Dobrze. To teraz połączmy to z 10 wersetem. Pokarmy, napoje, nie mogły uczynić doskonałym, który pełni służbę Bożą. A werset 10 co mówi?
11.
Najpierw 10 jeszcze i zaraz przejdziemy do 11.
Że te przepisy były nałożone aż do czasu naprawy.
Dokładnie. One miały swoje zadanie, ale one miały trwać do czasu naprawy. Cóż to za czas? Coś trzeba naprawić. I one mają swój cel, ale mają też określony swój koniec. Mhm. Moment naprawy jest końcem tej służby. Ona się kończy w tym momencie, bo nastąpił czas naprawy.
I ta służba staje się nieużyteczna.
Ona kończy się,
tak.
Bo się naprawiło wszystko.
Tak.
Więc ta służba miała swój określony czas. Ona miała trwać do czasu naprawy i polegała na różnych obmywaniach, przepisach cielesnych nałożonych. Cielesnych nałożonych aż do czasu naprawy. Czyli ta służba się na konkretnych rzeczach opierała. Tylko to wszystko dotyczyło tu i teraz rzeczy materialnych, pokarmów, napoi, obmywań, przepisów cielesnych nałożonych do czasu naprawy. Bo to były przepisy cielesne. One dotyczyły ciała. Pamiętacie księgę kapłańską? One dotyczyły ciała. I teraz zobaczcie, werset 12, 11 mówi o Chrystusie. I zobaczcie tutaj, co jeszcze jest o tej pierwszej służbie.
Może krew kozłów i cielon była.
To 12. A 11 mówi, zobaczcie jeszcze, że Chrystus wszedł do nienależącego do tego budynku. A ten budynek należał do tej ziemi. Czyli widzimy tutaj, że tu jest różnica. Czytaliśmy, że ta świątynia, w której służyli kapłani, ona była zbudowana przez ludzi. Należała do tego świata tutaj, do tej ziemi. Była zrobiona z tych rzeczy, które na ziemi są. Skóry, len, złoto. Wszystko to, co należało do tej ziemi. Drewno. Prawda? I zobaczcie, 13 werset, co mówi o tej służbie. Na czym się opierała ta służba? Co się składało tam?
Krew wołów, kozłów, popiół z jałówki.
Dokładnie. Krew kozłów, wołów i popiół z jałówki. Pamiętacie już, dlaczego kozłów i wołów i popiół z jałówki? Tak?
Oczyszczamy
nieczystość. Mhm. I ta służba polegała, te składanie ofiar, co mogło, co ono sprawiało? Dzięki tej służbie co się działo? Zobaczcie, 13... Przywracały te ofiary, krew tych ofiar przywracała
czystość.
Cielesną czystość. Pamiętacie, dlaczego chodziło o tą cielesną czystość? Bo Bóg przebywał pośród Izraela i Izrael musiał być czysty fizycznie, tak? Stąd były te obmywania, tak, żeby Bóg chciał między nimi przebywać. Oczywiście, pamiętacie, co mówiliśmy? Że też odbywało się to we właściwej postawie, więc to było też i bardzo ważne w sferze duchowej, tak, że ten Izraelita musiał mieć odpowiednią postawę. Niemniej to lud został, ciała ich zostały pokropione krwią, tak? To wszystkie rzeczy zostały pokropione krwią, to ołtarz miał być pokropiony krwią, to ciało miało być obmyte wodą, żeby było czyste, tak? Więc wszystko dotyczyło oczyszczenia ciała, żeby można było mieć społeczność z Bogiem, który przebywał w świątyni. Tak przynajmniej jest napisane. Więc ta służba była w stanie co? Dokonać uświęcenia aż do oczyszczenia ciała. Czyli oni byli uświęceni, oczyszczeni, mogli stanąć przed Bogiem, ale ona oczyszczała ich ciało. Nie mogła oczyścić ich dusz z martwych uczynków. Tak jak kapłana, tak i ludu. Zawsze, cały czas dusze nie były oczyszczone z martwych uczynków. Stąd co roku się to powtarzało. I Żydzi cały czas trwali w tym odświeżaniu takim, bo cały czas kolejne rzeczy się działy w ich życiu, bo nie mieli odnowionych umysłów. Rozumiecie? I teraz zobaczcie. 13 werset sobie powiedzieliśmy i teraz zobaczmy sobie 16 werset do 21. Na czym polegała jeszcze ta służba? Bo popatrzcie, gdzie bowiem jest testament, czyli rozumiemy, że to te przymierze, tak? Tam musi nastąpić tego, który je sporządza, czyli co?
Śmierć
tego, który je sporządza. I przymierze nabiera mocy po śmierci, gdyż jest nieważne, dopóki żyje ten, który sporządza testament. I mamy tutaj opis. Dlatego właśnie, to jest przykład, pierwszy ten testament, czyli te przymierze, nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Tu jest ten testament użyty, natomiast chcę, żebyśmy zobaczyli, że chodzi o przymierze, które jest użyte. I że dając przykład, Paweł mówi, że co? Że kto tam został zabity?
Zwierzęta.
W tym opisie zwierzęta. Więc wpiszmy sobie to w tą część rubryczki, gdzie jest służba kapłanów Arona, że co? W ramach swojej służby złożyli ofiary, tak? Bo Mojżesz też był z rodu Arona, tak? Czyli złożono ofiary, które co rozrobiły w tym opisie? Co te ofiary sprawiły?
Sporządziły przymierze.
Aktywowały przymierze z Synaju. Czyli w ramach swojej służby ci kapłani byli w stanie aktywować przymierze z Synaju, tak? Ponieważ wykonali te czynności, których Bóg nakazał. I dlaczego musieli to zrobić? Zobaczcie, werset 22 mówi. Dlaczego oni musieli to zrobić, żeby można było zapoczątkować przymierze z Synaju? Bóg musiał zawrzeć przymierze z usprawiedliwionymi, tak? Z oczyszczonymi Izraelitami. A co ich oczyszczało?
Krew.
Jak oczyszczało? Cieleśnie. Ale musieli być oczyszczeni? Musieli. Oni na chwilę byli oczyszczeni, zaraz znowu się zabrudzili, tak? Ale na tą chwilę musieli zostać oczyszczeni i oczyściła ich krew ofiar. I jednocześnie krew, która parafowała to przymierze. Dlatego jest napisane, że bez przelania krwi nie ma oczyszczenia, nie ma przebaczenia grzechów. I prawie wszystko jest oczyszczane krwią. Czyli krwią został oczyszczony lud, tak? I bez przelania krwi nie ma przebaczenia. No oni musieli być oczyszczeni, czyli musiały być im grzechy przebaczone. Prawda? No więc te ofiary, jednocześnie pokropienie tą krwią, sprawiało, że im Bóg przebaczał te grzechy, tak? Żeby oni byli czyści na ten moment. Ale to było tylko chwilowe. Za chwilę trzeba było zrobić dzień pojednania i kolejne. To tylko było na początek. Nic się dalej nie zmieniało, czyli nie można było powiedzieć, że raz zrobiony i koniec. Nie. I jeszcze 23 werset, co mówi o tej służbie?
Było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sposób, same zaś rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami od ten.
Czyli ta służba to była służba czemu? Obrazowi rzeczy niebieskich, które są oczyszczane jaką krwią? Zwierząt. Czyli to była służba obrazowi rzeczy niebieskich, które są oczyszczane krwią zwierząt. I zobaczcie 24 werset. Chrystus bowiem nie wszedł do świątyni zbudowaną ręką, czyli ta służba Arona, to służba, która polegała na wchodzeniu do świątyni zbudowanej ręką ludzką. Oni wchodzili tylko do tej świątyni. I jak to robili? 25 werset mówi często? Nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan.
Tak.
I tutaj jest taki skrót myślowy, trzeba to zrozumieć. Skupcie się, wytłumaczę wam to. Bo jak czytamy ten werset, to wygląda na to, że ten kapłan według porządku Arona sam siebie ofiarował. Nie. Trzeba zrozumieć kontekst, bo to jest skrót myślowy Pawła. Dlatego, że nie po to, żeby ofiarować sam siebie, czyli Chrystus nie wszedł, żeby ofiarować sam siebie wiele razy, tak jak kapłan ofiarował ofiary ze zwierząt wiele razy. Tak, to mówi ten tekst.
Bo tu trzeba połączyć z poprzednim wersetem.
Tak, to jest skrót myślowy. Nie powtarza Paweł pewnych
trochę
słów.
Trudne zdanie.
Tak, ale trzeba je zrozumieć. Wystarczy troszeczkę, jak gdyby, wysiłku umysłu i myślę, że to jest do zrozumienia. Więc w ramach swojej służby kapłan wchodził co roku z krwią zwierząt, czyli cudzą krwią, bo ta krew nie była jego krwią, a była krwią zwierząt. Cudzą, to znaczy nie swoją. Do miejsca Najświętszego. I na tym polegała ta służba. Podsumujmy sobie. Służba kapłańska Arona, gdzie była pełniona?
Świątyni
ziemskiej.
Świątyni.
Zbudowanej przez ludzi.
Tak.
Ale według projektu Boga.
Słucham? Tak, według projektu Boga, ale zbudowana przez ludzi. Czy ona była samą w sobie tą docelową świątynią?
Nie.
Ta służba odbywała się w obrazie rzeczy niebieskich. Czyli ta służba była sama też obrazem tej, która miała się wydarzyć w przyszłości. Na czym polegała ta służba?
Na składaniu ofiar.
Na składaniu ofiar ze
zwierząt. I krew tych zwierząt oczyszczała ich ciała.
Tak. I służba polegała na składaniu na ofiarę krwi tych zwierząt. I ta krew przywracała co?
Czystość cielesną.
Cielesną czystość, ale nie mogła uczynić czego?
Tego na stałe.
Uczynić doskonałymi
to było
kapłanów i lud.
Tymczasowe.
To ciągle było tymczasowe. Ona nie mogła uczynić ich doskonałymi w sumieniu. Tak, to ciągle trzeba było ponawiać. Ciągle było te cielesne oczyszczenie robić. Dlaczego? Bo sumienia wciąż pozostawały nie takie jak trzeba.
Aż do czasu naprawy.
W wyniku tej służby grzechy zostawały przebaczone?
Tak, na dany moment.
Ale czy zostały raz na zawsze zgładzone?
Nie.
One były przebaczane, ale nie były zgładzone. Czyli nie wystarczyło raz złożyć ofiary. One ciągle były, rok w rok przypominały o grzeszności. Mhm. Czyli lud się oczyścił i już w następnym roku znowu musiał się oczyścić.
Albo i wcześniej.
Czyli raz w roku następowało oczyszczenie i to pokazywało, że w tym roku były takie rzeczy, że trzeba było się znowu oczyszczać. Czyli służba polegała na rokrocznym składaniu ofiar za grzechy, za cały lud. I do kiedy obowiązywała ta służba?
Do czasu naprawy.
Pytania do tej służby. Czy to jest jasne?
Nie mam pewności.
Co? Nie masz pewności. Dobrze, bo to jest trudne. Ja mówię, że to jest trudne bardzo. To nie jest łatwy list, to nie są łatwe rzeczy. Dla niektórych za szybko. Rozumiem, będzie można to przesłuchać jeszcze. Ale też mamy dopiero połowę lekcji za sobą. Dlatego ci, którzy studiowali w sobotę, mają łatwiej. Ci, którzy nie studiowali w sobotę, mają pod górkę od razu. Ja po to zrobiłem to studium w sobotę, Księgi Kapłańskiej, bo ci, którzy studiowali, robili to uważnie, teraz mają dużo prościej. Bo oni to wszystko pamiętają. Ale kto tego nie przestudiował... Słucham?
Dziękuję.
Dziękujemy.
Ale kto tego nie przestudiował, to nie ma co pamiętać. I to niestety, ale no tak już jest. Trzeba po prostu teraz troszeczkę nadrobić materiał i też jeśli chce się naprawdę to dokładnie zrozumieć, to warto na to poświęcić czas po prostu. Bo to są bardzo trudne rzeczy i nie da się ich omówić eksternistycznie. Czy możemy przejść do drugiej części?
No raczej.
Okej. to przechodzimy do służby kapłańskiej Jezusa Chrystusa i jej zadań w przymierzu. I będziemy patrzeć po kolei od wersetu 11.
Do tej naprawy dochodzi.
Tak, zaraz sobie będziemy o tym mówić. Mamy werset 11 i co czytamy o tej służbie?
Że Chrystus jest kapłanem najwyższym dóbr przyszłych.
Tak, czyli ta służba należy do dóbr przyszłych. Mhm. Jak on pełni służbę jako kapłan dóbr przyszłych. Mhm. I gdzie się odbywa ta służba?
W większym i doskonalszym przybytku.
Nieuczynionym ręką, to jest nienależące do tego budynku.
Tak, czyli to jest służba, która się odbywa w większym i doskonalszym przybytku, który nie jest uczyniony ręką ludzką i nie należy do tego ziemskiego, stworzonego świata, do tego budynku. Ta służba nie należy do tej świątyni, która stoi na ziemi. On służy w świątyni, która jest nieuczyniona ręką ludzką. Werset 5-8 wersetu to mówi.
Rozdział.
Werset 5 tak, 8 rozdziału. To niebiańskie, ona jest w niebie.
Chrystus przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego.
Tak.
Zdobywszy wieczne odkupienie.
I mamy tutaj werset 12. On tam wszedł do miejsca najświętszego, czyli do miejsca świętego świętych. Gdzie? W jakim przybytku?
Większym.
W prawdziwym przybytku. Tak. On wszedł tam. Jego służba polega na wejściu tam, czyli rozumiemy, że to jest przebłaganie. Tak jak tu kapłan wchodził w dniu przebłagania, tego pojednania ludu z Bogiem, tam do miejsca najświętszego, tak tu ten kapłan, Jezus Chrystus, wchodzi do przybytku w niebie. I teraz tam kapłan wchodził z cudzą krwią, a tu 12 werset co mówi?
Przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego.
Nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Tak. Zaraz sobie będziemy też to mówić, Ewa, że raz wszedł, tak, to prawda, ale za chwilkę sobie o tym powiemy, bo to tak będzie rozwojowo. Ale przez własną krew wszedł do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. On już wszedł. To już się stało. To nie jest przyszłość. To z naszej perspektywy i z perspektywy napisania tego listu, to już miało miejsce. Tak. I teraz zdobył, te słowo zdobył, bo to w różnych tłumaczeniach to słowo jest różnie, tam różne słowo jest użyte. To słowo zdobył to jest słowo greckie, które określa takie polskie, ma takie polskie określenie. Znaleźć to, co było poszukiwane. Znaleźć, było coś poszukiwane i to zostało znalezione. Być widzialnym, obecnym, czyli stało się faktem. Czyli nie chodzi o to, że ktoś coś zdobył, jak górę się zdobywa, bo nie w tym kontekście. Tak, to zostało urzeczywistnione. On sprawił tym, co zrobił, swoją służbą, że to stało się faktem. Czyli w tym sensie zdobył. Wieczne odkupienie. I teraz jakie odkupienie zdobył w ramach swojej służby? Wieczne odkupienie. Czyli jego służba, która odbyła się w miejscu najświętszym, gdzie przed ze swoją krwią, dała wieczne odkupienie. Wieczne. Tam było tylko oczyszczenie ciała. Tu wieczne odkupienie. Widzicie różnicę w tej służbie, prawda? I w konsekwencjach tej służby. Bo to są konsekwencje jej. I teraz werset 14, zobaczcie. Bo jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi się skrapia nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, tak? Co ta ofiara przyniosła? Najpierw co on złożył? Z samego siebie, jako ofiarę bez I teraz porównajcie to z wersetem 9, gdzie ofiary, które były składane, nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełni służbę Bożą. A ten złożył z siebie ofiarę bez skazy. Sam jest bez skazy jako kapłan i przynosi ofiarę bez skazy, czyli własną krew. Ten kapłan nie potrzebował się oczyszczać. To już sobie studiowaliśmy. On nie potrzebował oczyszczenia. On jest czysty. I jego krew jest bez skazy. Ofiara bez skazy. I teraz jak ofiarował siebie?
Przez Ducha Wiecznego.
Właśnie. I teraz zobaczcie 9:8. Ósmy werset tego rozdziału. Co to znaczy przez Ducha Wiecznego?
Przez Ducha Świętego.
Tak. Ale w tym momencie co się odbywa? Popatrzcie na werset 8. Czego nie było, a co jest?
Objawiona droga do miejsca
przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie. W tym momencie świątyni, to, co było zakryte, staje się, wow, to jest to. To tego obrazem były tamte rzeczy. Czyli Duch Święty objawia w ten sposób wypełnienie obrazu. Czyli odkrył to, co było zakryte. W ramach tej służby, co zrobił, wszedł do miejsca Najświętszego z własną krwią. I teraz, jaki jest efekt jego służby?
Oczyszczenie sumień z martwych uczynków.
Oczyszczenie sumień z martwych uczynków, czego tamte ofiary nie mogły dokonać. Oczyszczenie sumień z martwych uczynków. Aby można było co?
Służyć Bogu żywemu.
Służyć Bogu żywemu. Oczyszczeni z martwych uczynków mogą służyć Bogu żywemu. Co mówi 15 werset?
Jest pośrednikiem nowego przymierza.
Jest pośrednikiem nowego przymierza, aby dzięki swojej ofierze ci, którzy zostali powołani, czyli ci, którzy popełnili występki za pierwszego przymierza, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Zobaczcie Hebrajczyków 8 rozdział 6 werset.
Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszy otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach.
Jest pośrednikiem lepszego przymierza. I zobaczcie teraz Tymoteusza, pierwszy Tymoteusza 2:5. O jakie pośrednictwo chodzi?
Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich na świadectwo we właściwym czasie.
Czyli jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Tak jak kapłan z rodu Arona był pośrednikiem między ludem a Bogiem, był?
Tak.
Tak samo ten kapłan jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. W ramach swojej służby, dzięki ofierze, ci, którzy powołali, zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Jego śmierć została poniesiona dla odkupienia czego? Służba jego, bo to jest jego służba.
Występków popełnionych za pierwszego przymierza.
Tego przymierza z Synaju. Będziemy sobie szerzej omawiać ten werset przy okazji rozdziału 11. Jak będziemy mówić, omawiać treść rozdziału 11, to wrócimy do tego fragmentu. Natomiast tu patrzymy na służbę. Służbę, która w ramach, w której ramach Jezus jako najwyższy kapłan jest pośrednikiem w tym przymierzu nowym między Bogiem a ludźmi. Zmienia się pośrednik. I to, co było nienaprawione, stało się naprawione, bo sumienia są oczyszczone z martwych uczynków. Tak? Możemy iść dalej?
Chyba tak.
16-17 werset.
Gdzie bowiem jest testament, tam musi nastąpić śmierć tego, który go sporządził. Testament przecież nabiera mocy po śmierci, gdyż nie jest ważny, dopóki żyje ten, kto sporządził testament.
Omówiliśmy to odnośnie zawarcia przymierza z Synaju. Rozumiemy, o co chodzi. A teraz jak to się wypełniło na Chrystusie właśnie? Bo tu jest podane, przykład z Księgi Wyjścia jest podany, żeby pokazać, jak ta procedura wyglądała, żeby, bo to tak, Izraelici znali tamtą historię, tak. Więc tamta historia pomaga im zrozumieć, jak to się odbyło w wypadku Chrystusa. Żeby im to łatwiej było po prostu zrozumieć. I jak to się odbyło w wypadku Chrystusa, zobaczcie.
Ofiarował samego siebie. Potrzebna była krew.
Potrzebna była krew, żeby zapieczętować przymierze, parafować je. I teraz, czy te nowe przymierze mogło wejść w życie? Do kiedy? Od kiedy mogło wejść w życie?
Kiedy krew została
przyjęta. Czyja krew?
Chrystusa.
Ofiary. Nie strony w przymierzu. Przymierze nowe nie jest przymierzem zawartym między ludźmi a Chrystusem, tylko między trójjedynym Bogiem a nimi. Ale potrzebna jest ofiara. Dlatego, że zobaczcie, co mówi fragment, który już przeczytaliśmy. 22 werset. Prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Było więc konieczne, aby obraz rzeczy w niebie był oczyszczony w ten sposób. Czyli jaki?
Tak.
Same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami niż tamte miały być oczyszczane, czyli krwią lepszych ofiar. Kto tu się stał tą ofiarą?
Chrystus.
Czyli opiszmy sobie. Jezus Chrystus, tak? 23 rozdział, werset mówi co? Przepraszam, myśmy jeszcze 16-17, tak? W ramach swojej służby co zrobił? Złożył ofiarę z kogo?
Z samego siebie.
I ta krew tej ofiary co robi?
Sporządziła przymierze.
Parafuje przymierze, czyli popatrzcie, ona nie tylko jest ofiarą, która jest składana w dniu pojednania, tak jak tam, jest wypełnieniem tamtej ofiary składanej w dniu pojednania, ale jest również ofiarą, krwią ofiary, która pieczętuje przymierze. Ma dwie funkcje. Rozumiecie?
Tak.
Ona aktywuje nowe przymierze. Jedną ofiarą załatwiono wszystko. Tam trzeba było złożyć ofiarę, żeby ratyfikować przymierze. Dobrze mówię ratyfikować, czyli... Nie, niekoniecznie, to chyba nie te. Parafować, wprowadzić w życie przymierze, tak? Ratyfikować to chyba co innego.
Ja nie znam.
Okej. Dobra. Ale potem, kiedy trzeba było w dniu pojednania składać ofiary, to kolejne były składane, tak? Znowu i znowu. Tu jedna ofiara załatwiła wszystkie kwestie. Krew jednej ofiary załatwia wszystko. Zarówno aktywuje przymierze nowe, jaki rozwiązuje problem przebaczenia grzechów, dając czyste sumienie. Więc w ramach swojej służby złożył ofiarę z samego siebie, która aktywuje nowe przymierze, ponieważ dopóki żył, te przymierze nie mogło wejść w życie. I jak czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, kiedy Duch Święty wstąpił, prawda? Która aktywuje przymierze, ponieważ ofiara, śmierć ofiary, przelanie krwi, ta krew aktywuje umowę tą. Tak jak było na Synaju, tak i tu. Dopóki ofiara żyje, przymierze nie może wejść w życie. I teraz, jego służba według 23 wersetu to jest służba cieniowi, czy rzeczom niebieskim?
Rzeczom niebieskim.
Służba rzeczom niebieskim. Ona polega na czym? Na oczyszczeniu jaką krwią? Jezusa Chrystusa. Mhm. I jak ta ofiara jest nazwana?
Lepszą.
Lepsza. To była lepsza ofiara. Ofiara, która załatwiła za jednym zamachem wszystko. Ponieważ tu mamy połączone dwie rzeczy. Tu mamy połączoną ofiarę za grzechy i ofiarę, którą Żydzi, która była złożona w momencie wejścia w życie przymierza z Synaju, która miała też ich oczyścić. Dwie rzeczy są połączone. Popatrzcie, jak my wchodzimy w przymierze z Bogiem, tak? To krew Chrystusa sprawia, że jesteśmy oczyszczeni, tak? I jesteśmy raz na zawsze oczyszczeni, czyli już nie musimy kolejnych ofiar składać. Od razu dostajemy czyste sumienia, prawda? Martwe uczynki. Nasze wnętrze jest oczyszczone z martwych uczynków. Czyli nie potrzeba dwa razy składać ofiary. Raz na aktywowanie przymierza i drugi raz, czy tam trzeci, czwarty. Nie. Jedna ofiara załatwia wszystko. Jezus Chrystus wszedł do samego nieba. Zobaczcie, w 24 wersecie jest
jedna
napisane.
Ofiara raz na zawsze. Tak? Wiele ofiar wielokrotnie.
Jedna ofiara. Jezus Chrystus wszedł, 24 werset, do samego nieba.
Tak.
I w ramach swojej służby co robi?
Stawia się dla nas przed obliczem Boga.
Zobaczcie, Rzymian 8:34.
Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł. Więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami.
Jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. I drugi fragment z pierwszego listu Jana, z drugiego rozdziału, pierwszy i drugi werset.
Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.
Tak, mamy kogoś, kto żyje i w ramach swojej służby wstawia się za nami, oręduje za nami. Czyli na tym polega służba Jezusa Chrystusa jako arcykapłana. On jest w niebie, nie tu na ziemi, a w niebie jest. Po prawicy Ojca. I 25 i 26 werset co mówi?
Że wszedł tam nie żeby wiele razy ofiarować samego siebie, ale raz na zawsze.
Wszedł do miejsca na święto. Tak. Wszedł 25 i 26. Nie po to, żeby często ofiarować samego siebie, bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. I ten fragment, te zdanie, dlaczego musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, do niego wrócimy przy rozdziale 11.
No, jeśli on był ofiarą, to musiał...
Wrócimy, będziemy... Pamiętajcie o tym fragmencie, tak. Bo wtedy, kiedy będziemy rozważać rozdział 11, to już będziemy mieli ugruntowane. Wrócimy do tego. Czyli nie wchodzi często do miejsca Najświętszego, aby ofiarować samego siebie, bo musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale co? Pojawił się ile razy? To, co Ewa niedawno powiedziała, napisała.
Raz.
Kiedy?
Na
końcu wieków. I teraz popatrzcie, tu jest na końcu wieków, a tu mamy i 10 werset co mówi?
Aż do czasu naprawy.
Przy końcu wieku. Ile trzeba było czekać? Czas naprawy jest przy końcu wieków. To jest moment, w którym się pojawia Chrystus i naprawia to, co naprawy wymaga. On pojawił się w ramach swojej służby raz na końcu wieków. I po co się pojawił przy końcu wieków? Co zrobił raz?
Dla zgładzenia grzechu.
To słowo zgładził. Zgładził. To słowo zgładził. Zgładził grzechy. Zgładził. Jego ofiara nie przywraca cielesnej czystości. Jego ofiara gładzi grzech. Czyli usuwa go raz na zawsze. I zrobił to w ramach swojej służby, ofiarując
samego
siebie. czyli 27 i 28 werset mówi, że tak, jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, czyli to jest tak pewne, jak to, że będzie sąd, bo wszyscy muszą umrzeć, taki Chrystus. Raz ofiarowany, raz, to jest bardzo ważne, znowu, raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się, czyli w ramach swojej służby, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują. Już nie po to, żeby umierać za grzechy się ukaże, ale ukaże się tym, którzy go czekają. I jest to tak pewne, jak to, że każdemu jest raz umrzeć, a potem sąd. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, jak 2 plus 2 to 4, tak Chrystus się ukaże. Byśmy dzisiaj byśmy może inaczej to powiedzieli, tak? Ale to mniej więcej to oznacza, że to jest tak pewne, jak to, że każdy musi umrzeć. Bo ktoś powie, dzisiaj różne teorie są. Jeden umiera, a mówi, a po śmierci to... A więc się nie umiera, to... Przestajesz istnieć tam. Jaki sąd? Tam nie ma sądu żadnego. Co ty opowiadasz ludzi? Niebyt, wszystko do piachu i pozamiatane. Ale to byśmy powiedzieli, jak 2 plus 2 to 4, tak? Prawda? Więc Chrystus w ramach swojej służby drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują. Jest to pewne na 100%.
Którzy go oczekują dla zbawienia.
Dla zbawienia. Dla zbawienia. Podsumowanie. Proszę, podsumowujecie. Patrząc na wnioski z pierwszej rubryczki, możecie teraz wyciągać wnioski z drugiej. Na zasadzie porównywania. Gdzie się odbywała tamta służba?
Świątyni ziemskiej. A ta świątyni niebieskiej.
Która jest uczyniona, rzeczywistą świątynią.
Tak, i nie jest uczyniona ręką ludzką.
Tak, jest w niebie, zbudowana przez Boga, nie uczyniona ręką ludzką.
Może nie tyle rzeczywistą, co docelową, tak? Bo tam to też nie była nierealna jakaś.
Tak, ale tu chodzi o rzeczywistość tą, że tamta była tylko obrazem. Ona była realna, ale w sensie, że ta jest prawdziwa. Tamta była odbiciem tylko pewnym, tak?
Obrazem.
Obrazem pewnym. Ona była jak najbardziej realna, to prawda. Można jej było dotknąć bardzo, no, musiała taka być. Teraz tak. Na czym polegała tamta służba? Jakie ofiary składano?
Ze zwierząt.
Tu jaka została ofiara? W ramach tej służby jaka ofiara została złożona?
Syna Bożego.
Syna Bożego, czyli arcykapłan. Swoją krwią własną wchodzi.
I jednorazowo.
I jeden raz wchodzi tylko. Jaki on jest ten kapłan? Tamci byli jacy?
Niedoskonali.
Niedoskonali. Oni nie mogli być. Jacy jest napisane? Doskonali w sumieniu. A ten jest doskonały kapłan. Doskonały, najwyższy kapłan. I jego służba co daje? Tamta co dawała służba?
Oczyszczenie cielesne.
A ta?
Oczyszcza sumienie.
Sumienie z martwych uczynków. Z martwych uczynków, aby służyć Bogu żywemu. Czyli ta ofiara oczyszcza sumienia z martwych uczynków. Co się dzieje? Na skutek tej ofiary co jest przebaczone?
Grzech.
Wszystkie grzechy. I te popełnione w poprzednim przymierzu. Mhm. Przez tych, którzy je popełnili. Bo mówimy o Żydach. Mhm. Czyli jak jacyś Żydzi, tak? Byli na tym momencie przełomowym. Tamte grzechy też im były przebaczone. Ale to ma szersze znaczenie. Nie tylko tych ludzi dotyczy, ale troszeczkę szerzej. Powiemy to sobie później. Jak wrócimy do tematu przy omawianiu konkretnych zagadnień z 11 rozdziału. Jego służba kiedy miała miejsce?
Chodzi o Jezusa?
Tak. Z tekstu. Na końcu nie chodzi wieków. Mi o rok, chodzi mi o...
Na końcu wieków.
Na końcu wieków. I jaka to jest służba?
Wieczna.
Naprawy. Służba naprawy.
Czas naprawy.
Tak, to jest czas naprawy. Jego służba polegała na złożeniu jednej doskonałej ofiary za grzechy. I jego służba co jeszcze zrobiła? Parafowała, czyli wprowadziła w życie, aktywowała nowe przymierze, bo jego krew aktywowała nowe przymierze. Póki ofiary żyły, przymierze nie mogło wejść w życie. Nie mogły też być oczyszczona, strona w przymierzu nie mogła być oczyszczona. Natomiast tutaj tak samo, dopóki Chrystus żył, nowe przymierze nie mogło wejść w życie, nie mogło też oczyścić tych, którzy to w przymierze wchodzą. Natomiast w momencie, kiedy Chrystus umarł, przelał swoją krew, zmartwychwstał i wszedł do miejsca najświętszego, wtedy dokonał tego wszystkiego. Jasne to jest?
Tak.
Czyli jego ofiara ma, popatrzcie, wielorakie zastosowanie. Wiele rzeczy. Jedna ofiara tak wiele rzeczy robi. Czy ktoś chciałby coś dodać?
Ja się może powtórzę. Wspaniałe.
Wiem, że to jest trudna lekcja. Wiem, że im dalej w list do Hebrajczyków, tym jest ciężej, bo to jest bardzo trudny list. Omawiamy go dokładnie, na ile ja dokładnie potrafię to omówić, bo ja też nie uważam, że wszystko rozumiem, cały czas coś widzę nowego. I myślę, że będzie tak za każdym razem, jak będziemy ten list rozważać. Nigdy nie będzie tak, że już wszystko się zobaczy. Ale warto to wszystko przemyśleć, jeśli trzeba przesłuchać jeszcze raz, przeanalizować sobie to wszystko, zapisać pytania i wątpliwości i no, będziemy dalej rozważać ten list. Dlatego, że to jest, będziemy kontynuować ten wywód. To nie jest wszystko. On się będzie coraz bardziej wyjaśniał i coraz bardziej klarował, w miarę jak będziemy postępować dalej. Ok, zapisane? Zapisane. Oczyszcza sumienie z martwych uczynków wszystkich, i Żydów, i pogan, wszystkich uczestników nowego przymierza. Natomiast ma jeszcze większe, szersze zastosowanie. No ale dla nas, my się skupiamy na tym, co dla nas jest w tym momencie najważniejsze. Bo my jesteśmy z której strony? Przed czy po naprawieniu?
Po. Naprawieniu.
Więc my żyjemy w czasie, my przyłączaliśmy się do tego przymierza w momencie, kiedy ono już było aktywne.
Tak.
Jezus powiedział 2000 lat temu: wykonało się. Tak? Więc ta ofiara oczyszcza sumienia nasze z martwych uczynków. Wszystkich, którzy mają przystęp do tego przymierza. W momencie, kiedy przyłączają się, wchodzą w przymierze z Bogiem, tak? Są oczyszczani z martwych uczynków, żeby mogli służyć Bogu żywemu. Dotyczy to tych, którzy chodzą, życiem wchodzą w to nowe przymierze. Żyjąc tutaj na ziemi, wchodzą w nowe przymierze. Tak? Zgadza się?
Tak.
Okej. Okay. I na tych tutaj się skupiamy w tym momencie. W Nowym Przymierzu Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, a w Starym Przymierzu pośredniczył kapłan według porządku Arona. Tak. Mhm. Natomiast Marzenko, ja rozumiem, że Ty tak rozumiesz wszystko dobrze, natomiast chciałbym tutaj doprecyzować te zdanie, dlatego że w Nowym Przymierzu kapłan, Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, a w Starym Przymierzu jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi był kapłan według porządku Arona. Tak powinno być, ponieważ Pan Jezus też jest kapłanem. I to w liście bardzo dokładnie widać, że tu jest służba i tu jest służba. Tu jest przybytek i tu jest przybytek. Tylko, że one nie kolidują ze sobą, zobaczcie. Dlaczego? Bo to już się okazało przy rozważaniu porządku Melchizedeka, że one się nie krzyżują nigdzie, nie zazębiają się. To są dwie proste równoległe. Ale podobieństwa są bardzo duże. Tylko, że to jest lepsze, a to jest gorsze. I już pomału zaczyna się klarować dlaczego.
I jeszcze co istotne, w tym lepszym przymierzu poganie mogą brać udział, gdzie w tamtym nie mogli brać udziału. Tam tak. Było tylko żyć.
Tak. Tu tam musiał się poganie tak. Obrzezać, stać się takim naturalizowanym dokładnie. Żydem, żeby móc uczestniczyć w tym wszystkim. Tak?
Tak.
A tu poganie nie muszą nic robić. Oni wchodzą tak, jak są. Opamiętują się, wchodzą w to przymierze, ale nie muszą się tak może, żebym dobrego słowa użył, starać zrobić Żydami, tak? Bo oni nie są w stanie. Tak? Inne zasady tu już w tym wypadku obowiązują. Tak?
Jak mamy, że jest to lepsze przymierze, a lepsze dlatego, że lepsze obietnice, ale wszystko jest lepsze. Jest lepsza świątynia, jest lepszy kapłan, jest lepsza ofiara, wręcz doskonałe, tak? Bo to jest to, co jest prawdziwe.
No tak.
A to było tylko obrazek.
Ta świątynia, to kto ją budował?
Bóg.
No to jak ona może być jakaś...
Lepsze kapłaństwo. Nie przemijające. Obejmuje wszystkich.
Wszystko lepsze, tak. Pan Jezus Chrystus, człowiek, jest pośrednikiem. Tak, Ewa, to bardzo ważne, że Pan Jezus Chrystus, człowiek, jest pośrednikiem. Człowiek Jezus Chrystus. Dobrze. Czyli możemy pytania na zastosowanie? Czy Twoje, moje sumienie zostało oczyszczone z martwych uczynków? Czy zostało oczyszczone? Jeśli tak, to z jakich? Ktoś powie tak, no to powiedz mi, z jakich zostało oczyszczone martwych uczynków? Jakie były martwe uczynki, a jakie są teraz żywe? Tak? A może coś tam jeszcze zostało? Nie? No trzeba, bo chodzi o to, żebyśmy się zastanowili nad tym. Kim my jesteśmy tak naprawdę w tym momencie? Czy moje sumienie zostało oczyszczone z martwych uczynków? Z jakich zostało oczyszczone? Co takiego było, z czego mnie Pan oczyścił? Wiecie, wielu ludzi, takich tak mówimy, nieodrodzonych duchowo, wiele razy podejmuje różne deklaracje. Ja w swoim życiu wiele razy podejmowałem deklarację, że chcę być posłuszny Bogu. Że chciałbym już tak żyć. Jakoś mi się udawało nawet czasami. Ale potem wracałem do swojego starego życia. I zastanawiałem się, czemu ja nie daję rady. Czemu ja ciągle nie daję rady. Bo moje sumienie nie było oczyszczone z martwych uczynków. Ja nie miałem tak czułego i wrażliwego sumienia, jak mam teraz. Ja dziś żyję z Bogiem i kiedy zdarza mi się popełnić coś nie tak, to ja przepraszam Boga. Ale ja już nie wracam do starego życia. U mnie nie ma powrotu do starego życia. I to jest właśnie to oczyszczenie z martwych uczynków. W moim życiu. I każdy musi sam sobie rozważyć, jak to jest u niego. Dalej. Czy służę, czy służysz Bogu żywemu? Jeśli tak, to jaką służysz? I nie chodzi tutaj o zestaw służb typu, nie wiem, służba
uwielbienia.
No, czy tam służba taka, czy inna, tak? Owszem, no, dobrze jest czynić innym, tak? Dobrze jest, bardzo dobrze. Natomiast czy służę Bogu żywemu? Jakie jest moje życie?
Czy służę sprawiedliwości?
Czy ja w codziennym życiu mogę powiedzieć, że służę Bogu żywemu? Czy są rzeczy w moim życiu, które robię takie, które są ze szkodą dla innych ludzi? Wiecie, bo różne rzeczy ludzie w życiu robią. Mogą się różnymi rzeczami zajmować, nawet ludzie wierzący, a potem się okazuje, że to, co robią, jest ze szkodą dla innych ludzi. Tak?
Albo nie na chwałę Pana.
Albo nie na chwałę Bogu. Czy moje życie, to, co robię na co dzień, moja praca, moja rodzina, moje relacje z ludźmi, czy one są służbą Bogu żywemu? Czy muszę coś zweryfikować w swoim życiu, bo to się Bogu nie podoba? Bo nie jestem świadectwem dobrym i trzeba wtedy rozważyć w życiu, co w jakim miejscu się dzieje. Ale to trzeba samemu się zastanowić. Kolejne pytanie na zastosowanie. Czy jestem pewny, że moje sumienie zostało oczyszczone z martwych uczynków? Trzeba się nad tym zastanowić. I czy trwam dzięki wierze? Czy ja trwam dzięki wierze? Co powoduje, że ja trwam w służbie Bogu żywemu cały czas? Co powoduje, że ja trwam? Marzenka pisze, wiara czynna w miłości. Tak, Marzenko, to jest piękne stwierdzenie, natomiast ono jest na tyle ogólne, że gdzie 5 Polaków, tam 10 interpretacji będzie. No może nie tylko Polaków. Ale my to tacy sławni jesteśmy z tego, że gdzie 3 Polaków, tam 4 zdania, czy tam 2 Polaków, gdzie te 3 zdania. Tak? Nie, chodzi o to, że to jest bardzo głębokie w swojej treści i bardzo często wymaga doprecyzowania ta wiara czynna w miłości, bo różni ludzie różnie potrafią wypaczać te słowa. Oczywiście Paweł wiedział, co powiedział i rozumiał to właściwie, natomiast też warto to zrozumieć, że ta miłość to musi mieć taka miłość, jak Słowo Boże mówi, a nie taka jak...
Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, prawego sumienia i
wiary nieobłudnej. Tak. Ale to jest bardzo, bardzo ważne, co napisałaś. Wiara czynna w miłości. Okej. Okay. Czy chcielibyście jeszcze coś dodać? Ja to nagranie udostępnię, będzie można je odsłuchać, powtórzyć sobie jeszcze raz, a może i więcej, jak ktoś będzie miał potrzebę. I jak Bóg da, to za tydzień przechodzimy do rozdziału 10 i będziemy sobie dalej mówić o wyższości. Ofiary Jezusa Chrystusa i o tym, dlaczego należy w niej trwać. Co się dzieje, kiedy ją odrzucamy. Więc to jest bardzo ważna kolejna lekcja i zachęcam, żebyście czytali 10 rozdział i analizowali go w kontekście rozdziału 9 i wcześniejszych. A teraz się pomodlimy.